Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
W zeszłym tygodniu przy okazji audycji o świętym oficjum obiecaliśmy Państwu, że dziś przeniesiemy się na sąd inkwizycyjny. Proszę się jednak nie obawiać, nikt o herezję nie zostanie dziś oskarżony, a tym bardziej nie będziemy rozpalać stosu w studiu. Ale obietnicy dotrzymamy. Wracamy do przerwanego wątku opowieści o świętej inkwizycji. Gościem audycji jest profesor Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszam.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Jak to wyglądało w praktyce? No bo spodziewam się z tego, co pan powiedział wcześniej, że nie było to tak, że inkwizytor złapał heretyka, zarzucił mu herezję i od razu na stos. Jak wyglądał taki proces domniemanego heretyka?
To znaczy nie, na pewno nie było tak, jak pan mówi, panie redaktorze. Nie, tutaj nikt nie zajmował się łapaniem. Oni sami się musieli do tego przyznać, a jak nie, to sąsiedzi musieli donieść. Polegało to na tym, że na określonym terenie funkcjonowała... Trochę trudno to przełożyć, ale coś takiego rodzaju takiej, no jakby rady parafialnej. Tam wchodzili w to kilku mężczyzn o nieskazitelnej opinii, gorliwej wierze, którzy zbierali wszelkie informacje dotyczące odstępstw ludności zamieszkałej na tym terenie od religii, czy ewentualnie jakichś objawów herezji. To miało być zgłaszane do biskupa. Następnie biskup dalej informował już o tym odpowiedzialnego za dane terytorium inkwizytora. Jeśli tego się trochę nazbierało, znaczy, można było też mieszkać na terenie zagrożonym inkwizycją, tam gdzie na przykład był ruch Katarów, Waldensów, Beginów, to taki obszar był zagrożony. On był pod specjalnym nadzorem jakby inkwizytora. Inkwizytor przyjeżdżał na taki teren, na początku odprawiał mszę. Czyli dostawał informacje oczywiście od tej rady, od biskupa i odprawiał mszę, na której mówił, co to jest grzech, co to jest herezja, wzywał wszystkich mieszkańców do pokuty i przy okazji dawał 2 tygodnie na takie zastanowienie się, czy... Żeby każdy rozważył we własnym sumieniu, kto w jego kręgu może być heretykiem, kto się heretycko wypowiadał, kto miał czyny heretyckie, a może ja sam taki miałem i sam we własnym sumieniu musiałbym to rozważyć. I po 14 dniach przystępowano dopiero do takiego procesu. I w zasadzie zbierano informacje na temat wszystkich mieszkańców. Każdy mógł przyjść do takiego inkwizytora i opowiedzieć o swoim sąsiedzie, bliższym, dalszym, o członku swojej rodziny, no i o samym sobie. No i to było najlepsze rozwiązanie, ponieważ osoba, która stawała później przed obliczem sądu inkwizycyjnego, była traktowana jak świadek. Nie mogła korzystać zatem z obrońcy. Świadek nie może korzystać z obrońcy. Nie wiedziała ta osoba, co na jego temat zostało już powiedziane i co na jego temat zeznali inni. I żeby bronić siebie, bo konsekwencją tego no, mogły być kary, o których mówiliśmy na początku, ale też konfiskata majątku przecież, prawda? Więc zdarzało się tak, że rodzice prosili własne dzieci, żeby na nich doniosły. Bo to powodowało, że część tego majątku została uratowana. I te dzieci rzeczywiście miały z czego później żyć i z czego funkcjonować, więc to jest smutne troszeczkę, ale to taki był bardzo racjonalny układ rodzinny. I najlepiej było donieść na samego siebie i jeszcze donieść na wszystkich innych. No i wtedy można było rzeczywiście uniknąć tej kary. Były konstruowane odpowiednio pytania, takie pytania naprowadzające, takie pytania bardzo podchwytliwe. Bernard Guy takie właśnie opracował, więc był już nawet schemat pewnych pytań, które się takiej osobie zadawało. No i potem w zależności, czy ukorzył się, czy przyjął pokutę, czy tkwił nawet w tym uporze, można było apelować od tego sądu inkwizycyjnego, od papieża, no ale to oczywiście było kosztowne. I w momencie, kiedy już było się uwięzionym w trakcie procesu, można było poprosić inkwizytora o zwolnienie z więzienia za poręką rodziny. Na to się zgadzał, żeby udowodnić swoją niewinność, prawda? A w momencie, kiedy taki oskarżony by uciekł, no to wtedy z rodziny kogoś wsadzano by do więzienia. No, przepraszam, sztuka jest sztuka. Ten będzie siedział, ten uciekł. Natomiast rzeczywiście można też było to zrobić i osoba mogła próbować oczyścić się w ten sposób z zarzutów, ale już poza aresztem. Niestety przeciwko heretykowi nie mogli zeznawać tylko śmiertelni jego wrogowie. Na przykład tych nie brano pod uwagę, jeśli się dowiedziano, że rzeczywiście jest to śmiertelny wróg osoby oskarżonej czy też przepytywanej, to nie brano tych zeznań pod uwagę. I już na koniec, te zeznania były tak strasznie dokładne i o tym, co ludzie opowiadali dookoła, że powstała nawet książka Montelu Wioska Heretyków, w której autor francuski, profesor, opisywał właśnie na podstawie dokumentów inkwizycyjnych życie jednej z wsi właśnie we Francji. Miał niezwykle dokładne informacje, co jedli, kto był kogo kochanką, jak często się myli, jakie zwierzęta mieli w domu, wszystko. Ludzie zeznawali dokładnie wszystko, co tylko wiedzieli na temat swoich sąsiadów, coś tam słyszeli. To taka trochę forma plotkarska, z której później wyławiano te informacje, które sędziów najbardziej interesowały.
Z tego, co właśnie usłyszeliśmy, to ta inkwizycja wcale nie była taka straszna, jak się ją maluje, więc skąd te wszystkie podania i dokumenty o torturach, o prześladowaniach i w końcu brutalnych karach śmierci?
Brutalne kary śmierci to przecież to nie były tylko kary za herezję, czy to nie były tylko kary za czary. Ówczesne prawodawstwo, prawo magdeburskie było prawem sprawiedliwym, już na samym początku powołującym się na przykład na boską sprawiedliwość. Już w preambule nawet do prawa magdeburskiego pracował w Polsce Bartłomiej Groicki. Była mowa, że sędziowie mają sądzić sprawiedliwie, jak sprawiedliwym jest sąd Boży, że mają nie patrzeć na stan majątkowy osoby sądzonej, jej pozycję społeczną i tak dalej, tylko wszystkich równo traktować wobec prawa. To prawo było samo w sobie bardzo surowe. Dla przykładu można też kilka innych kar, bo kara śmierci to, jak już mówiłem, nie tylko dla czarownicy, nie tylko dla heretyka. Ktoś, kto podpalił miasto i został na tym przyłapany, groziła mu kara śmierci właśnie poprzez spalenie na stosie. Zbrodnie sodomii w ówczesnym mniemaniu karano spaleniem na stosie. Kobietę, która zamordowała po urodzeniu własne dziecko, karano zakopaniem żywcem w ziemi i przebiciem kołkiem. Aktem łaski było wszycie jej w worek z kamieniem, wrzucenie do rzeki. Więc te kary śmierci były niezwykle brutalne. Jeśli chodzi o karę śmierci na stosie, sędziowie zdawali sobie z tego sprawę doskonale, na co skazują, bo przecież oni musieli być obecni w czasie egzekucji. Przecież oni doskonale widzieli, co się dzieje. Mieli tak samo sumienie, jak i my. Tak samo odczuwali pewne rzeczy bardzo często, jak i my. Często orzekali najpierw albo uduszenie takiej ofiary, a potem spalenie, albo ścięcie mieczem głowy, a potem spalenie. Więc zdają sobie doskonale sprawę z uciążliwości takiej kary śmierci, jakby zupełnie inną rzeczywiście orzekali. A skąd się wzięły te opowieści? No tak trudno jest mi wyrokować jednoznacznie. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie zaczęto tą brutalność przypisywać działalności inkwizycji, zaczęto tą brutalność przypisywać działalności sędziów, którzy sądzili za zbrodnie religijne, bo i taką też była zbrodnia czarów, która mnie osobiście interesuje. No i wokół tego zaczęły narastać opowieści pewne. Zaczęło się to w jakiś sposób mitologizować, ale w sposób taki zupełnie nieodpowiadający takiemu obrazowi rzeczywistości. To straszenie właśnie tym powodowało, że te opowieści będą się potęgowały, one będą coraz gorsze. Wyciągano pewne fakty, bo dlaczego na przykład nie opowiadano o brutalności sądów, które wtedy były skazywały na karę śmierci, chociaż te przykłady, które dałem przed momentem. Wiedziano o tym, ale już i wiedziano. Ale jeśli był głośny proces o herezję, to był głośny proces o herezję, to wszyscy to obserwowali, wszyscy patrzyli, wszyscy słuchali i tak dalej, i tak dalej. Więc też upublicznianie takich rzeczy też powodowało, że mówiono o tym, to się rozchodziło. No i stąd taka niestety czarna legenda tego. Co nie można oczywiście także powiedzieć, że wszystko tam odbywało się zgodnie z sztywnymi zasadami. No, odstępstwa od tego były czasem i to też będzie oczywiście powodowało, że z racjonalnego punktu widzenia, nawet jeśli patrzymy na to z naszej perspektywy, a jakbyśmy chcieli popatrzeć na to z perspektywy ludzi, którzy ówczesnie to oceniali, to też czasem racjonalnie wykraczało to poza możliwości percepcji ówczesnego człowieka.
Czyli nie każdy inkwizytor ze swoim zespołem próbował siłą wymusić przyznanie się do winy.
Nie musiał, bo każdy chyba na tyle się bał, że się sam przyznał. Albo powiedzieli o tym sąsiedzi, albo doszedł do wniosku, że lepiej się przyznać i po prostu mieć święty spokój, niż uniknąć dalszych konsekwencji, bo nie wiem, co na mnie mój sąsiad powiedział. A jeśli on zeznał, że ja kiedyś z nim rozmawiając, jakąś heretycką myśl popełniłem, prawda? To tak mniej więcej wyglądało. Bardzo często też to była złośliwość ludzka, złośliwość sąsiedzka. W Polsce znane są procesy sądowe dotyczące właśnie herezji z drugiej połowy XVII wieku, bo niestety u nas to się wtedy zaczęło i trochę takich głośnych procesów było, między innymi szlachcica Spodnińska Łyszczyńskiego. I tutaj osobami, które donosiły do sądu, byli na przykład dłużnicy tych osób. Chcieli się pozbyć długu, chcieli zdobyć część majątku, czy po prostu byli złośliwi, bo gdzieś tam był jakiś konflikt między tymi osobami i łatwo było donieść, że on jest heretykiem, bo na przykład gdzieś tam coś napisał, czy coś powiedział. I też próbowano, tylko to już w tej chwili byśmy wkraczali na rozważanie racjonalności sędziów ówczesnych. Na ile oni racjonalnie podchodzili do tych zarzutów, które otrzymywali, na ile wiarygodnie traktowali takie doniesienia, a na ile nie. Dużo zależało od człowieka. Po prostu.